staramy się rozważać kolejne tajemnice zwiastowania Pańskiego. Wczoraj mówiliśmy o tajemnicy woli człowieka, o tym, jakie mamy problemy z tą naszą wolą. Patrzyliśmy na to, no i też na przykładzie kolejnych bohaterów ze Starego Testamentu, króla Achaza, na przykładzie Najświętszej Maryi Panny. Mówiliśmy o grzechu, z którego jedynym ratunkiem dla nas jest ofiara ciała Jezusa Chrystusa. I dzisiaj próbujemy spojrzeć na to jakby z drugiej strony. Święty Paweł napisał w jednym ze swoich listów, że wolą Boga jest, by wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Czasami nam może się wydawać, że wola Boga to jest taki rebus. Coś, co bardzo trudno jest zrozumieć i odnaleźć. Że jest to pewna rzeczywistość tajemnicza, do której potrzeba naprawdę dobrze wykształconej wróżki, żeby nam pomogła się w tym rozeznać. Ale nie jest to zagadnienie dla zwykłego śmiertelnika. Tymczasem, jeżeli nazywamy się chrześcijanami, pytanie o to, jaka jest wola Boga, jest najbardziej podstawowym z pytań, jakie człowiek może sobie postawić. Jeśli poważnie traktujemy pierwsze przykazanie, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, pytanie o to, czego chce Bóg, jest pytaniem jak najbardziej podstawowym. Oczywiście to wszystko otwiera olbrzymie pole do manipulacji. Ludzie bardzo często posługują się Panem Bogiem po to, żeby rządzić innymi ludźmi. Wiemy, że tak było, tak jest, no i pewnie tak będzie. Ale w tradycji Kościoła, tej tradycji mającej już prawie 2000 lat, nawiązującej do tradycji jeszcze starszej, bo tradycji judaistycznej, jednak pewien kanon tego, co należy za wolę Boga uważać i jak ją rozpoznawać, został wypracowany. Ważnym elementem tego, tej obserwacji jest to, że to działa, nie? Bo to ludzie, którzy się tym posługują, to są święci. Czyli jednak jest to możliwe. Bardziej niż nam się wydaje. Wola Boża przejawia się w różny sposób. Podstawowym takim wymiarem tej woli Bożej jest coś, co określamy mianem przykazań. Jak pytamy, czego chce Bóg od nas w taki ogólny sposób, to musimy sobie przypomnieć przykazania. Można tak powiedzieć, że przykazania w tym swoim podstawowym zrębie, dekalogu czy przykazaniu miłości, które zostawił Jezus na ostatniej wieczerzy, w jakimś sensie są próbą streszczenia Ewangelii. Ale zanim zaczniemy medytować nad tymi przekazaniami i zaczniemy się zastanawiać nad ich praktycznym zastosowaniem w naszym życiu, musimy dokonać pewnego zabiegu. Dlatego, że myślę, że jesteśmy troszkę tak ukształtowani, że patrzymy na przekazania jako na pewien nakaz jednostronny. Czyli na przykład, jak dekalog mówi, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie pożądaj, tego nie rób, tego nie rób, to zwłaszcza w naszej mentalności łacińskiej, zachodniej, jakby czujemy, że to jest skierowane do nas. To nas dotyka. Ja mam tego nie robić. Ale to jest troszkę zadanie ponad ludzkie siły. Bo to nie o to chodzi. Zanim człowiek zacznie rozważać, czego nie może robić, albo co robić powinien, bo wiemy, że i takie przykazania są, to wiele ważniejszą rzeczą jest odzyskanie wspólnoty. Przykazania są zachowywane bądź łamane we wspólnocie. Czyli bardzo ważną rzeczą jest, żeby przykazania właściwie rozumieć, to zobaczyć, że one funkcjonują w ramach pewnej więzi międzyludzkiej. I teraz nie mam tu na myśli wspólnoty neokatechumenalnej, tylko to środowisko, w którym my żyjemy na co dzień. Czy to będzie rodzina, praca, dom, klasztor, cokolwiek. Krąg znajomych. To jest miejsce, w którym przekazania są zachowywane bądź łamane. I zanim zaczniemy rozważać, w jaki sposób tę wolę Boga wykonać, żeby te przekazania były nie tylko zachowane, ale również wypełnione, musimy odzyskać tę nową wspólnotę. Zwróćmy uwagę, że na tym też polega tajemnica zwiastowania. Zanim Pan Jezus zaczął nauczać, mówić to czy tamto, Syn Boży, to się wcielił. I 30 lat mieszkał na ziemi, mówiąc bardzo niewiele. Bo zależało mu na wspólnocie z ludźmi, żeby być taki jak my. I przyjął do tego całkiem normalną drogę, zwykłą galilejską rodzinę. Tak jak żeśmy to już rozważali sobie w czasie Adwentu, przez to jego poczęcie w ogóle zagrożoną rozwodem. Nie, przecież się Józef z Maryją o mało co przez Pana Jezusa nie rozwiedli. Ale od tego zaczął. Nawiązał więź, wspólnotę. I dopiero wtedy mógł zacząć nauczać. W którym momencie możemy czegokolwiek od innych ludzi wymagać? Albo kiedy możemy cokolwiek robić dla nich, jeśli nic nas nie łączy? Jeśli nic o sobie nie wiemy, w jaki sposób będziemy świadczyć miłość i przebaczenie? Mój znajomy, który mieszka tutaj w Warszawie, nie podam dzielnicy, żeby nie było, zapytany, czy ma dobrych sąsiadów, mówi, a tak ci po warszawsku odpowiem, nie wiem. A zatem przede wszystkim wspólnota. Po drugie, te przykazania Boże, które tę wolę Bożą wyrażają, one są nie tylko do niełamania, ale też do wypełnienia. Czyli nie przypominają tańca na linie, tylko pewien projekt na życie. To jest takie wezwanie Boga. Współpracuj ze mną w dziele stworzenia. Nie zabijaj, to chroń życie. Nie cudzołóż, powiększaj miłość. Czci ojca i matkę, rodzina i tak dalej. Jest taka historia o pewnym mądrym rabinie, do którego przyszli jego uczniowie i mówią do niego tak. Chcemy być rabi taki jak, tacy jak ty. Co mamy robić? Co ty robisz, żebyśmy mogli cię naśladować? A rabin mówi. Kiedy stoję, stoję. Kiedy siadam, siadam. Kiedy idę, idę. A kiedy siedzę, to siedzę. I oni mówią, że my to robimy wszystko, co ty mówisz do nas. Mówi, nie. Jak siedzicie, to już staliście. Jak stoicie, to żeście już usiedli. A jak idziecie, to żeście już doszli. Przykazania, żeby mogły zostać zrozumiane, wymagają trochę mądrości tego rabina, takiego zatrzymania się i zaangażowania na 100% zobaczenia rzeczywistości przez ich pryzmat, jeśli można tak powiedzieć. I to jest pierwszy krok wypełnienia woli Bożej. Ktoś powie, strasznie nudny. Myślałem, że będzie fajniej, że ten Pan Bóg coś tam jednak od nas będzie chciał konkretnego, a tu przykazania. Jest to pierwszy krok. Można powiedzieć, użyć takiego porównania, że jeśli ktoś chce badać strukturę wszechświata, na samym początku musi skończyć studia i mieć odpowiednią aparaturę do tego, żeby na ten wszechświat patrzeć. I przykazania to jest takie studiowanie i kupowanie aparatury. Że dopiero teraz człowiek zaczyna coś rozumieć z życia i z tajemnicy Pana Boga. Jeśli żyje we wspólnocie i w taki sposób na nią patrzy, jak mówią o tym przykazania. I wtedy jego oko, ucho staje się bardziej wrażliwe na to, co Bóg od niego chce w konkretnej sytuacji. I to już jest kwestia do rozeznania. Wola Boża przejawia się wtedy przede wszystkim poprzez pragnienie jakiegoś dobra. Pragnienie, które daje pokój. Pragnienie, jeśli się za nim idzie, które przynosi owoc obfity, bo po owocu poznaje się drzewo. Pragnienie, które jest trwałe. I nie zdziwicie się, pragnienie, które zostanie przyjęte przez odpowiedzialnych we wspólnocie. Czyli mówiąc bardziej konkretnie, na przykład ktoś może chcieć wstąpić do klasztoru, ale przeryża powie nie. Nie nadajesz się do nas, bo tak i tak. Albo ktoś się zakochał w dziewczynie i się oświadczy, a dziewczyna mu powie nie. No to nie tak miało być. Boli, no ale nie tędy droga. A jak powie tak, no wtedy jest inna sprawa. Popatrzcie, jak Pan Bóg przemawia w dalszym ciągu przez ludzi. Nie jest tak, że objawia się gdzieś tam na ścianie i gada ze ściany do człowieka czy przez święty obraz. Tylko przejawia się w działaniach innych ludzi. I to jest taka droga, która w jakiś sposób nigdy się nie kończy. W taki sposób przejawia się wola Boża. Trzeci aspekt, o którym możemy mówić, to jest w pewnym sensie połączenie tych dwóch poprzednich, a o którym mówi dzisiejsza Ewangelia. To jest coś, co my określamy mianem przebaczenia. Wolą Boga jest przebaczenie. I to realizuje się niejako w podwójnym aspekcie. Jest to podstawowe zadanie Wielkiego Postu. Przede wszystkim, że w Bogu jest olbrzymie pragnienie do tego, żeby przebaczyć. I musimy zrozumieć, o co chodzi w tym Bożym przebaczeniu. Ono nigdy nie ma takiego charakteru, że Pan Bóg klepie nas po ramieniu i mówi, w sumie to się nic nie stało. Bo wiemy, że są czasami takie rzeczy, że właśnie się stało. I to łysemu włosy staną dęba na głowie. Ale Boże przebaczenie to jest taka sytuacja, kiedy Bóg daje siłę nam do tego, żebyśmy wzięli odpowiedzialność za to, cośmy zrobili. I że mamy pomysł, w jaki sposób to naprawić. Najlepszym przykładem na to jest to, co czytamy w Ewangelii świętego Jana. W rozdziale 8, kiedy jest historia kobiecie cudzołożnej. Jak pamiętamy, tam do Pana Jezusa przyprowadzono tę kobietę, co pochwycono na cudzołóstwie, no i mówią do Niego, że kazał nam tak jak kamienować i Mojżesz, a Ty co? No i tak my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby tych faryzeuszów tak nie lubić. prawda? A to jednak byli dobrzy ludzie. Bo jak do nich powiedział, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem, to który z nich rzucił? Wszyscy odeszli. To byli naprawdę odważni ludzie, że przyznali się, wszyscy to widzieli, nie? Taki wstyd, a oni jednak nie mieli odwagi powiedzieć, że są bez grzechu. To byli naprawdę wrażliwi ludzie sumienia. I to w Jezusie to jest fajne, to jest, w Panu Jezusie to jest fascynujące, że On tak potrafi gadać do ludzi, że każdy Go zrozumie. Tak do nich powiedział, że oni zrozumieli, o co chodzi. Uznali swoją winę. I wzięli to na siebie. Ale potem rozmawia z kobietą, prawda, to wiemy, to wzbudza nasz zachwyt, że ja cię nie potępiam, ale potem co jej mówi? Idź i nie grzesz więcej. Że nie grzesz więcej to jasne, ale mówi do niej idź. Dokąd? Do domu ma iść, no bo dokąd pójdzie. A w domu kto na nią czeka? Mąż na nią czeka w domu. Zdradzony mąż. I Jezus z nią nie idzie. Ona sama idzie do tego męża. I ona sama z nim musi załatwić tą sprawę, bo przecież on na pewno wie, całe miasto już wie, co ona zrobiła. I teraz oni we dwójkę się muszą zmierzyć z tym, że na jakimś etapie życia jakiś mężczyzna inny stał się dla niej tak ważny jak mąż, czy konkurencją stał się dla męża. Oni chcieli, faryzeusze chcieli rozwiązać to prosto, bo chcieli ją po prostu zabić, mieć problem z głowy. A Jezus stawia na pracę wewnętrzną, bardzo ciężką, bo przecież taki dialog nie był łatwy. Ale to jest wola Boża, przebaczenie, czyli odbudowywanie tego, co się zburzyło. Ale zwróćcie uwagę na to, że po raz kolejny, że również w tym aspekcie, jak ważny jest element wspólnotowy. Przebaczenie nie może być jednostronne. To nie jest powiedzenie z wysokości majestatu swego, ja ci przebaczam. Tylko to musi być spotkanie na jednej płaszczyźnie. Przebaczenie to jest olbrzymi wysiłek, który nie polega na tym, że nie odczuwamy gniewu na kogoś, ale że staramy się zrozumieć, dlaczego postąpił tak, a nie inaczej. I wyrzekamy się pragnienia zemsty. Przebaczenie ostatecznie jest tym, co charakteryzuje Boga. Pan Bóg rozumie i daje szansę zawsze na nowo. Mówiliśmy wczoraj, że Wielki Post jest tym okresem liturgicznym, kiedy w sposób szczególny oddajemy się pokucie przede wszystkim, nie tyle rozważaniu męki pańskiej, co pokucie, czyli naprawieniu tego, co zostało zepsute w naszym życiu. Że jest to przygotowanie do tego, żeby na nowo odnowić przyrzeczenia chrzcielne w Wielką Sobotę. Po to jest na te 40 dni. Jeśli mamy rzeczywiście na serio odnowić, to pytanie o wolę Boga w naszym życiu jest pytaniem bardzo ważnym. Zachęcam do tego, żeby w tych dniach wielkopostnych zrobić sobie rachunek sumienia z tego, na ile poważnie traktujemy wolę Boga. I na ile staramy się na nią odpowiedzieć. Zawsze warto postawić ten pierwszy krok, czyli powrócić do przykazań, ale praktykowanych we wspólnocie, żeby człowiek nabrał pewnej wrażliwości, delikatności na to, co Bóg mówi do niego każdego.